Istnieje słowo w Starym Testamencie i słowo także w Nowym. W Starym to jest tak napisane: przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Jeremiasza 48:10. I znacie to słowo w Nowym Testamencie. Tam Paweł rzeczywiście to przekleństwo nad tymi wypowiedział, którzy nie miłują Pana Jezusa Chrystusa. I naturalnie także ponad tymi, którzy inną Ewangelię głoszą. Kto miłuje Pana, ten będzie tą pierwotną Ewangelię zwiastował. I to w miłości Bożej. Jeden wiersz jest ten, na który chciałbym wspomnieć, z pierwszego do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersz 16. Potem będę czytał z drugiego do Koryntian 4. A potem jeszcze przeczytam przetłumaczę po długim, długim czasie kazanie brata Branhama z roku 1959. Ale potężne kazanie. Ono stało mi się błogosławieństwem i ja wiem, że ono nam wszystkim posłuży ku błogosławieństwu. I może ktoś właśnie szybko myśli, ale to jest stare kazanie. Prorok Izajasz jest jeszcze starszy. I list do Tymoteusza także. I list Piotra także jeszcze starszy. Nie. Słowo Boże nigdy się nie zastarzeje. I gdy Duch to czyni nowym i żywym, wtedy jest to nowym i żywym. W każdym czasie, na wszystkim miejscu, na wszelkim miejscu, wszędzie. I to dzisiaj niechby tak było między nami. Szczególnie dla was, którzy dzisiaj chcecie być przez Boga dotknięci i uzdrowieni. Wiecie, brat Branham był wyjątkowym ewangelistą uzdrowieniowym, jeśli można to tak użyć, to słowo. Nikt nie miał takiego sukcesu w modlitwie za chorych jak ten mąż. I jego kazania były prawie wszystkie w tym kierunku ustawione, żeby ludzie dożyli łaski, ale i Boga dożyli z uzdrowieniami i uwolnieniem i tak dalej. Przeczytajmy jeszcze raz ten 16 wiersz z 1 do Tymoteusza 1. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Zanim Paweł miał swoje przeżycie i szczególnie także napisał ten list, przedtem już dawno tysiące wierzących uwierzyło, bo przy pierwszym kazaniu Piotra 3000 uwierzyło i potem już kilka tysięcy się przyłączyło i wszędzie rozprzestrzeniało się słowo Pana i wielu przychodziło do wiary w Pana. W Pawle, jak czytaliśmy, Bóg chciał podać przykład, że Bóg był cierpliwym. Bóg spoglądał, jak ten mąż się złościł, jak prześladował chrześcijan. Ale potem nadeszła ta godzina i ten dzień. Bóg był cierpliwym, ale gdy ta godzina nadeszła, wtedy objawił się temu mężowi, który tak się złościł. On się jemu objawił i jego podał jako przykład na to, co dla wszystkich w przyszłości jest przygotowane, którzy by doszli do wiary i żywota wiecznego. I to wydaje mi się bardzo ważnym. My nie powinniśmy żyć pod tym poziomem, bo wszystko, co jest pod tym standardem, nie idzie za przykładem, który Bóg nam tutaj w swoim słowie przez Pawła podał. Niechby to w nas po prostu stało się wielkim pragnieniem, abyśmy mogli powiedzieć: Panie, gdy Ty dałeś przykład, a więc ja przypominam sobie na to słowo teraz z Jana 13, tam Pan umywał uczniom nogi i powiedział: dałem wam przykład, abyście czynili tak, jak ja na was uczyniłem. Gdy tutaj jest mowa o tym, że Bóg uczynił z Saula Pawła i jego postawił jako przykład. Wtedy powinniśmy czynić, czy z nami ma się stać to, co z nim się stało. Gdyby się chciało jedno miejsce Biblii postawić przeciwko drugiemu, czego nikt z nas nie czyni, ale Paweł powiedział na jednym miejscu, że on w zakonie chodził bez nagany i tak dalej. Znacie to miejsce? I tutaj jest napisane, że to było w niewierzącym stanie. Ale on był bardzo wierzącym. O tak, on był za tą rzeczą Bożą. Nie pytajcie mnie, jak bardzo. Bardzo wiele. Ale nie w Boży sposób. Nie w sposób Jezusa Chrystusa, ale według rodzaju nauczonych w Piśmie i według rodzaju faryzeuszy. Ale on pałał dla Boga, mówi na innym miejscu. Ale to działo się nierozumnie. Działo się to w obłędzie. Ale potem objawił się Pan jemu jako to światło i on został zbawiony, został oświecony i był wolnym. Może nam się przytrafić, może i my pałaliśmy, każdy na swój sposób w tym kierunku zboru, w którym się znajdowaliśmy. Byliśmy zagorzali i czyniliśmy, co potrafiliśmy. Myśleliśmy, że czynimy Bogu wielką służbę. Ale potem nadszedł ten dzień, w którym upodobało się Bogu, aby objawić swego Syna w nas. I gdy to się zaczęło z tym objawieniem, rozpoznaliśmy, że przedtem wszystko nie było w woli Bożej. Wola Boża w życiu człowieka rozpoczyna się z objawieniem Jezusa Chrystusa. Gdy Bóg się człowiekowi objawi, go zbawi i z przewrotnej drogi na właściwą drogę przyprowadzi, tam się rozpoczyna to prawdziwe bycie wierzącym, prawdziwe nabożeństwo i wszystko, co do tego należy. Z drugiego listu do Koryntian 4 chciałbym od wiersza 16 do 18. Drugie do Koryntian 4, 16 do 18. Dlatego nie upadajmy na duchu, bo choćby zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, i teraz to potwierdzenie w wierszu 18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I tutaj myślimy na to słowo. On spoglądał na niewidzialnego, jak gdyby go widział. Także i my, gdy dzisiaj wieczorem chcemy dożyć Boga, musimy odwrócić ją od wszystkiego widzialnego i spoglądać na tego niewidzialnego, jak gdybyśmy go widzieli. Niechby to z łaski dzisiaj nam było darowane, tak jak tu jest napisane, że nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Kto chce być dzisiaj posilonym i błogosławionym? Kto chce być dzisiaj uzdrowionym? Kto chce być zbawionym? Dzisiaj wszystko może się stać. Mówię wam, niechby Bóg darował nam wiary, wtedy się to stanie. Bo Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wiek wieków. Nie zapomnijmy tego. Nam ma być darowana przeogromna obfitość wiekuistej chwały Bożej. Pełna miara. I dlatego, że my nasze spojrzenie nie zwróciliśmy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne, to widzialne jest czasowym, przemijającym i tylko zatrzymuje, ale to niewidzialne jest wiecznym. I błogo temu, kto z tego czasowego w duchu do wieczności został zabrany i będzie uniesiony. Niech Bóg nas błogosławi. Zaśpiewajmy teraz Tylko wierz, tylko wierz. Tylko wierz, wszystko jest możliwym, tylko mu wierz. Tylko wierz, wszystko jest możliwym, tylko wierz. Uczniowie podnieśli swe oczy i widzieli miasto święte w pewnym oddaleniu i zaczęli się radować i mówić: teraz to królestwo będzie odnowione i ten szczególny człowiek, który tam przyszedł, on odwiedzał, był w odwiedzeniu w Palestynie i on powiedział: ci ludzie w ostatnich latach doszli do tego, czy to przez doliny i wzgórza. Powiedzieli, że byli tam, gdzie Jezus przedtem był i gdy widzą to miasto, zaczynają płakać. Wierzę, że to jest coś, co uczniowie wtedy odczuwali. Mianowicie, że to królestwo miało być odnowione. Ale teraz przecież jest ten czas. Ja wierzę, to jest to odczucie między ludźmi, że teraz jest czas, aby to królestwo było odnowione. Brat Neville, nasz błogosławiony i miły pasterz, mówił do mnie o pewnym zgromadzeniu rozbudzeniowym, które mamy tu mieć w tej kaplicy. I on modli się już o to i ja także to już mam czynić. Ja powiedziałem mu, to byłoby czymś błogosławionym. Nie możecie mieć zbyt wielu rozbudzeń. Często mamy przewrotne nastawienie co do rozbudzenia. Rozbudzenie nie znaczy przyprowadzać nowych członków, ale rozbudzić to, co już tam jest. I ja chciałbym następującą rzecz powiedzieć, bo ja mówię to z głębi mego serca. Ja mam to uczucie, że jest to inaczej niż było to wcześniej tutaj. Takie uczucie, że jest tutaj głębokie duchowe osądzanie czy ocenianie, jest tutaj tak, jak to było przed czasy, że jesteście pewni tej rzeczy i macie fundament. I mam nadzieję i ufam, że Bóg was jako zbór pobłogosławi i że On się w swojej mocy będzie mógł objawić. Widzę, że także ta budowa jest kontynuowana. To jest po prostu dobre. Wcześniej czy później, jako starsi, będziemy musieli złożyć broń i przekazać ją młodszym i będziemy i odejdziemy w górę. Wiecie, ja przekroczyłem już 50 i trudno mi w to uwierzyć. I to ukazuje, że nie mamy tutaj trwałego miejsca, ale szukamy tego przyszłego. To jest to miasto, którego budowniczym jest Bóg. Tam nie będzie żadnego końca. I dzisiaj, gdy mówiłem na ten temat, to był Dzień Matki, i nie przedstawiłem matki tak, jaką ona naprawdę jest, gdy się postarzała i zmarszczki na twarzy i chodząc o kulach, czy jeżdżąc na wózku inwalidzkim, ale ja to przedstawiłem, tą matkę w zmartwychwstaniu, przyprowadzoną z powrotem do młodego wieku, jaśniejącą jak królowa. Tak chcę widzieć przede mną moją matkę, nie tak, jak ją dzisiaj widzę, starą. Chcę myśleć o tym, mianowicie o tym, co przyjdzie. Myślę, że i wy odczuwacie to tak o waszej matce. Chcecie ją tak widzieć, miłą, młodą. Tak jak poeta powiedział, to życie nie było lekkim, ale ona żyła i także wasza matka, aby coś uczynić. Bóg przygotował drogę, aby ona mogła z wami żyć na wieki. Z tego się cieszę. I ja nie wiem, dlaczego dałem tą zapowiedź, że dzisiaj wieczorem będę mówił na ten temat, kim jest ten. Nie wiem, jak to będę czynił. Ja przed... byłem zajęty ponad godzinę wywiadów i tak dalej. Niektóre przypadki były przyprowadzone. Chcę, abyście się modlili za doktora Sema. Powodzi się im dobrze i także doktor Bolton i jego żona lepiej się im powodzi. I ja chciałbym, abyście kogoś nowego zapisali na listę modlitwy, mianowicie Herberta Lista. On jest osobistym przyjacielem moim i tak długo ja go znam. Myślałem, że jest chrześcijaninem, ale dzisiaj prosił jego brat, abym modlił się za ratunek jego duszy. Mike Egan prosił mnie o to, abym szczególnie wspominał na niego w szpitalu. Ja nie wiedziałem, że on mnie tak wielce szanuje. On swego własnego pastora nie chciał i prosił, abym ja przyszedł i modlił się za niego. Chcę tam pójść, aby go odwiedzić. Módlcie się za Harim. I jesteśmy wdzięczni dziś wieczorem, że widzę moich przyjaciół, tutaj brat Welsh Evans i jego rodzina. Widzę także innych gości. Może nie znam wszystkich. Widzę tam brata i siostrę Elma Collins z Phoenix, Arizony. Nie wygląda na to, żebyście się postarzali. I ja czuję się tutaj przywitany. Nie mogę tutaj pozostać. I ja chcę żyć w tej okolicy w Arizonie. Widzę tutaj też brata Schmida. Twoja mała książeczka została mi przekazana. Jeszcze jej nie czytałem, ale z pewnością ją podpiszę. Gdy będę pewny, że ty ją napisałeś, wtedy wiem, że jest zgodnie z pismem ufundamentowana. Wielu jeszcze mógłbym zmienić. Wszyscy jesteście tutaj serdecznie witani w tej kaplicy i ja cieszyłem się z tej pieśni siostry Sztryka. Ona po prostu cudownie śpiewała. Moi bracia Menonici, niech Bóg was błogosławi między nami, was wszystkich. Tutaj pewien brat z miasta Illinois. I jest tak wielu. Proszę, nie bądźcie przygnębieni, gdy nie zmieniam was po imieniu. Was wszystkich, witam was wszystkich. Pozwólcie mi czytać z pisma z Mateusza 21, od pierwszego wiersza. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego. Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny i jedzie na ośle, śrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. I przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jeruzalemu, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest? Rzesze zaś mówiły: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Skłońmy teraz nasze głowy do modlitwy. O Panie, my pytamy się, co powiedzielibyśmy my, gdybyśmy żyli w tamtych dniach. Ale my żyjemy jeszcze w większych dniach, bo spoglądamy za Jego przyjściem, oczekujemy Jego przyjścia. I podczas gdy się na to przygotowujemy i nasze serca przygotowujemy i wszystkie te snopy przynosimy, które możemy przynieść z tego pola żniwa, z bliska i daleka. Jesteśmy w oczekiwaniu na ten dzień i czas, w którym go ujrzymy przychodzącego, jadącego na białym koniu i wstępującego od bram chwały, aby nas przemienić, nasze śmiertelne ciała i przekształcić w nieprzemieniające cudowne ciała. Żaden grzech, tam nie będzie ani znaku śmierci i ujrzymy go takim, jakim jest i będziemy go miłować przez wszystkie wieki, które nadejdą i będziemy żyć na wieki. Dziękujemy Tobie za ten zbór i za pastorów i za starszych i diakonów i za wszystkich, którzy tu przychodzą, aby troszczyć się o wszystkich, którzy są w odwiedziny. To są owce tej samej trzody. Może tylko z innej stajni. Prosimy Cię, pobłogosław je dzisiaj Twoją obecnością i ożyw nas i nakarm nas Twoim słowem, abyśmy stąd odeszli dziś wieczorem z tym przekonaniem, że jesteśmy lepszymi chrześcijanami niż kiedykolwiek byliśmy. Niechbyśmy z nową nadzieją w sercu stąd odeszli, z radością oczekiwali na Twoje przyjście. Bo gdy mamy takich między nami, którzy cierpią i są chorzy, nie chcemy zapomnieć, aby się o nich modlić. Dzisiaj przyszliśmy tutaj po to, aby się modlić. Tutaj przyszli chorzy, niechby odeszli uzdrowieni. Prosimy o tych, którzy gdzieś w domach opieki i w szpitalach się znajdują i na łożu cierpienia. Prosimy, o Boże, aby Twoja ręka miłosierdzia teraz ich dotknęła. Prosimy o tych, którzy są obojętnymi dziś wieczorem, którzy jeszcze nie zakosztowali, jak przyjaznym jest Pan, którzy Cię jeszcze nie znają i nie wiedzą, co to znaczy być zakochanym w Bogu. Nie rozumieją tego, za czym tęsknią i co przeoczyli. O Boże, i gdyby to była tylko audycja radiowa, przez co byliby uchwyceni, zawołaj ich, Panie, abyśmy byli dotknięci tym i aby była przychylność do Ciebie, zanim te drzwi miłosierdzia będą zamknięte i ci, którzy zostaną na zewnątrz, będą musieli na sąd. Panie, prosimy o wszystkie te rzeczy w imieniu Pana Jezusa i ku Jego chwale. Amen. To była taka wielka liczba ludzi zgromadzona. Nie było miejsca, żeby ludzie gdzieś mogli jeszcze nocować i musieli spać na zewnątrz, wzdłuż ściany, na podłodze, bo to była uczta paschalna i ludzie przychodzili zewsząd, ze znanego świata, aby w tym czasie modlić się. To był czas, w którym ten baranek paschalny był zabijany i to symbolizowało ich uwolnienie z niewoli egipskiej i oni każdego roku obchodzili tę ucztę paschalną i to był jeden z tych największych wydarzeń w żydowskiej religii, bo to znaczyło, to jest ten dzień naszego uwolnienia. I ludzie chętnie wspominali na to, mianowicie na ten dzień ich uwolnienia. O, jakże powinien każdy z nas dziś wieczorem powracać do tego czasu, gdy my zostaliśmy uwolnieni. Co to dla nas znaczyło? Ja mogę w moim własnym doświadczeniu przypomnieć na to, jak to serce młodego człowieka miało takie pragnienie za tym, aby dożyć Boga. Ja nawet powiedziałem: Panie, gdybym mógł, przyszedłbym i zapukał do Twoich drzwi, aby z Tobą rozmawiać. Znacie moją historię życia. Dlatego, że nie mogłem do Niego mówić. Chciałem Mu napisać list. Chciałem. Ja słyszałem już przedtem Jego głos i często przebywałem w dzikich okolicach i znałem pewną ścieżkę, którą zawsze szłem, czy to na ryby, czy na polowanie. I pomyślałem, napiszę Bogu, mianowicie tak, wierny Panie Jezu. I chciałem ten list przybić do drzewa i pomyślałem, gdy Bóg go ujrzy, wtedy mi odpowie. Ale potem tego wieczoru ja może zapomnę mój wiek, może zapomnę moje imię, gdy czas będzie się trwał, ale tej godziny nigdy nie zapomnę, gdy On mnie uwolnił od grzechu. Coś się stało głęboko w moim sercu, w mym wnętrzu i to trzymało mnie przez wszystkie te godziny ciemności. To była ta godzina mojego uwolnienia. Ten ciężar grzechu opuścił mnie. Byłem nową osobą, nową kreaturą, istotą w Chrystusie Jezusie od tego momentu. Ci Żydzi, oni przychodzili każdego roku, aby i tam wewnątrz świątyni było źródło i brano chleb i te gorzkie zioła i tego baranka i pito z tego źródła i oni radowali się razem wspólnie, bo Bóg im okazał miłosierdzie. To był ten czas baranka paschalnego. I nie tylko to, ale wyjątkowe święto paschalne. Wiecie, gdy czasami przychodzimy do zgromadzenia i może zawsze idziemy, ale czasami dzieje się coś szczególnego, coś wyjątkowego. I to był jeden z tych wyjątkowych czasów, z wyjątkowego czasu. To powietrze było pełne oczekiwania, tak jak to dzisiaj jest. Oczy wszystkich ludzi, którzy tam przychodzili, czekały na to, aby On wszedł przez bramę. I ja Wierzę, że dzisiaj jest wiele z tego, jak wtedy było, bo wszyscy, którzy Go miłują, spoglądają za Jego przyjściem. To powietrze jest pełne oczekiwania. My żyjemy w czasie, w którym Ziemia stała się taka, jaką ją widzimy, i ci naukowcy mówią, że jeszcze jest 3 minuty do północy i tak dalej. Jestem pewien, że wy czytaliście tą historię o tym człowieku z armii. On powiedział, jeśli będzie jeszcze jakaś wojna, wtedy będzie trwała tylko 3 minuty. Te stare dni, aby przez lata prowadzić wojnę, już dawno przeminęły. Oni mówią, następna wojna będzie trwała tylko 2-3 minuty. Gdy ktoś gdzieś kiedyś się zapomni i przyciśnie na guzik, i ta rzecz będzie wystrzelona. My wszędzie mamy te czujniki, które to uchwytają i wiemy, gdzie ta reakcja odwetowa ma być skierowana. I tam na tym święcie Paschy wiedziano, że coś wyjątkowego ma się stać i pytano się, co to będzie. Tak to jest dzisiaj. Każdy, prawie każdy wie, że coś się stanie. Każdy to wie. Możecie mówić do grzesznika, możecie mówić do kupca, do kogoś. I jakoś jest taki niepokój na świecie. Ale obojętnie, czy mówicie do mężczyzny, czy kobiety, i ktokolwiek czeka na jego powtórne przyjście, na tym obliczu jaśnieje jego chwała i czeka na to wydarzenie. Całe powietrze jest tym napełnione z oczekiwaniem, że coś się ma stać. Świat nie wie, co się stanie, ale zbór żywego Boga wie, co się stanie. On wie, wkrótce rozlegnie się głos trąby i ujrzymy Go przychodzącego z chwały, stępującego na białym koniu, i ta armia niebieska za Nim, i umarli w Chrystusie powstaną z martwych, i wspólnie będziemy zachwyceni i spotkamy Go na powietrzu. Za tym spoglądamy, pragniemy za tym, i tak nam zostało powiedziane, że dusze tych, które odeszli przed nami, ojcowie i matki, i oni czekają i wołają, jak długo jeszcze, Panie? Wasza matka tak samo was chce ujrzeć, jak wy ją chcecie znowu ujrzeć. Nasi bliźni chcą nas widzieć tak, jak my chcemy ich widzieć. O, co za zjednoczenie to będzie, gdy wszystkich naszych bliskich i krewnych znowu ujrzymy i w tych uwielbionych ciałach i przemienionych ich ujrzymy i tam po zmartwychwstaniu będziemy razem z nimi. O, co za charakter powinniśmy mieć. Jak powinniśmy być przemienieni w tą łagodność i pokorę, a nie w pośpiech i nerwowość. My będziemy mieli całą wieczność, aby z Panem tam być. O, ten nerwowy okres czasu, w którym żyjemy. Nie ma już czasu na nic. Nie, w jedną i w drugą szybko, i to jest straszny dzień. I podczas gdy oni czekali, że coś się miało stać, i właściwie było źle, że wielu podczas święta Paschy nie miało przywileju, aby Go ujrzeć, pomimo to, że wiedzieli, że coś się stanie, lecz nie mogli Go widzieć. Tak to będzie i przy przyjściu Pańskim. Wielu ludzi jest niespokojnych dzisiaj. Oni wiedzą, że coś się zaczyna dziać, ale oni Go nie ujrzą, nie zobaczą, bo On przyjdzie w cichości północy, aby ten mały zbór zabrać, który czekał w pragnieniu i w oczekiwaniu, że On przyjdzie. To są ci, których On zabierze przy swoim powtórnym przyjściu. Wielu żyje w blasku i okazałości i karmią swe dusze rzeczami tego świata, nie wiedzą, co się stanie. Oni dowiedzą się po tym, gdy zbór będzie zabrany do chwały. On przyjdzie jako złodziej, aby go zabrać. My możemy widzieć, że przyszliśmy znowu z powrotem tam. Stwierdzamy dalej, że to oczekiwanie, które mamy do Boga, ono jest w Piśmie darowane i On ukazuje się zawsze tym, którzy Go oczekują. Zawsze tym, którzy Go chcą widzieć. I ja jestem tego pewien, że to jest tą nadzieją, którą dzisiaj wieczorem w naszych sercach nosimy. Myślę, to było przed około 6 miesiącami. Tam złożyłem świadectwo przed ludźmi i powiedziałem wszystko, o czym mogłem myśleć. I powiedziałem, w każdy czas mógłby przyjść. Dlaczego to powiedziałem? Nie wiem. Ale mówiłem o bracie Bosfordzie i gdy tego starego świętego widziałem i odwiedziłem go, gdy odszedł w wieku ponad 80 lat, moja żona i ja poszliśmy go odwiedzić, zanim umarł. Musiałem coś powiedzieć. Ja lubię to, gdy święci umierają, gdy tak odchodzą do domu. I ja tak śpieszyłem się, że opony się rozgrzały i potem widzieliśmy tego starego patriarchę i on widział mnie, podniósł swą głowę i wyciągnął swoją zbladłą rękę do mnie i ja go objąłem i zawołałem mój ojcze, te wozy Izraela i jego jeźdźcy. On był uświęconym mężem Bożym. Ja powiedziałem, bracie Bosford, chcę cię o coś zapytać. Czy wierzysz, że będziesz uzdrowiony? On powiedział, nie, ja wcale nie jestem chory. Ja powiedziałem, co jest? On powiedział, ja odchodzę do domu. On powiedział, jestem zmęczony i syty tego świata. Chcę odejść do domu. Ja powiedziałem, czy nie rozumiesz, że umierasz? On powiedział, teraz chcę ja ciebie o coś zapytać. I on miał prawie 70 lat służby za sobą. I ja zapytałem, co było twoim najwspanialszym przeżyciem? Najwspanialszym, jeśli potrafisz mówić, powiedz mi to. Jakie przeżycie miałeś ty podczas twojego życia z Bogiem? Co mógłbyś określić jako największą godzinę twojego życia? Gdybym ja dożył jego wieku, wiedziałbym, jakie ciemne godziny były ponad moją ścieżką. A on powiedział, mój umiłowany bracie, to jest najwspanialszy czas mego życia. Ja nie mogę przypomnieć sobie na żaden czas, który byłby wspanialszy i przyjemniejszy niż ten. Spojrzałem w jego twarz, zapytałem, czy ty w ogóle wiesz, że umierasz teraz? On powiedział, ja nie leżę tutaj po to, aby umrzeć. Ja leżę tutaj po to, aby spojrzeć, aby patrzeć, jak te bramy się otwierają, aby wejść do chwały. To jest ten sposób, w którym ma się umierać. I wiecie, około 2 godziny przed jego odejściem, to on już 2 dni leżał w śpiączce i potem przyszedł do siebie i pozdrawiał ludzi. Mówił, dobre rano, tak i tak, dobre rano, ten i ten. Wielu, których doprowadził do Pana, całą godzinę potrząsał ręce i mówił, cieszę się, że Cię widzę i tak dalej. I ze swoją matką i ojcem, ze wszystkimi, aż to życie opuściło jego ciało i głowa spadła na poduszkę i jego dusza odeszła do Pana Jezusa. Nic nie jest do porównania z tym, aby Jemu służyć, Jego oczekiwać. I gdy mówiłem do tego człowieka, do tego mężczyzny, powiedziałem mu o tym przeżyciu. I powiedziałem, czy nie byłoby wspaniałym, gdybyśmy go ujrzeli? O, gdyby on dzisiaj przyszedł. A on powiedział, bracie Branham, nie strasz ludzi. Ja pytałem, co myślisz przez to? A on odpowiedział, próbuj nie mówić ludziom, że świat się skończy, że Chrystus przyjdzie. To ściąga na nich troski i zmartwienia. Ja powiedziałem, nie. Ale ci, którzy miłują Jego przyjście, to jest dla nich najwspanialszą wiadomością, że Jezus przychodzi, aby zabrać swój zbór do domu. Starość będzie przemieniona w młodość. Radość będzie dana zamiast cierpienia. Życie będzie dane zamiast śmierci. Śmiertelność będzie zamieniona za nieśmiertelność. O, co za moment to będzie. Jak wspaniale to będzie, gdy On przyjdzie. My oczekujemy na Niego. Wtedy także czekali na Niego. A gdy On przyszedł, stwierdzamy, że były dwie grupy. Ta jedna była za Nim, druga była przeciw Niemu. I tak to znajdujemy jeszcze dzisiaj. Tak to jest każdy raz przy Jego przyjściu. I przechodzi taki rozłam przez lud. Ci jedni są z Nim, drudzy są przeciwko Niemu. I to jest szatan. I gdy dzisiaj, gdy myślimy o tym, nie widzimy tego, że coś by się miało zmienić. Ludzie pozostali tacy i duch pozostał takim, jakim był. I gdy oni wtedy spoglądali w stronę bramy i widzieli go na tym oślęciu jadącego. Wtedy zaczęli się radować. Król nieba przychodził. Ludzie biegli tam. Cały Jeruzalem był poruszony. To jest czymś wyjątkowym, gdy Jezus przychodzi. Tam jest poruszenie. Całe miasto było poruszone. I nie mogli tego skryć. A ci kaznodzieje tamtych dni, oni musieli dać jakąś odpowiedź o tym, co tam się działo. To było to święto paschalne. I oni pytali, kim jest ten? To powietrze było napełnione tym oczekiwaniem przyjścia Pana do Jeruzalemu. To powietrze pełne oczekiwania. I wygląda to na to, jak gdyby nauczycieli powinni byli wiedzieć, co się działo. I arcykapłani powinni byli wiedzieć. Jeszcze się to nie zmieniło aż do dzisiaj. Bo Duch Święty idzie przed przyjściem Pana. I tak jak Duch Święty rozpoczyna rozprzestrzeniać to rozbudzenie po ziemi, wszędzie, wielkie znaki i cuda się dzieją. Uzdrowienia się działy. Proroctwa zostały dane. Wszystko w podsumowaniu. Te apostolskie błogosławieństwa powróciły z powrotem do zboru. Tak jak wtedy to było, tak to jest i teraz. Ale duch niewierzących pyta, kim jest ten? Niektórzy z nich wierzyli w Pana Jezusa i mówili, On jest dobrym człowiekiem, a inni mówili, dobry człowiek. Tak to mówią dzisiaj, tak jak Napoleon i inne wielkości, bojownik, tak go porównują jak o George'a Washingtona, który był prawdziwym, prawdomównym, ale on był więcej niż tym. Czy obserwowaliście pismo? To jest prorok, który przychodzi z Galilei, mówiono. I oni dzisiaj próbują mówić to samo. Gdy to wielkie poruszenie Pana widzą i aby odnowić, aby dać uzdrowienie, aby zabrać cierpienia i aby widzieć, jak Bóg używa swego ducha, aby rozróżniać ludzkie myśli, aby mógł czynić to, co czynił, jak chodził po ziemi. I On przyobiecał, co się miało stać. Wtedy te zbory i ludzie mają pytać, kim jest ten? Oni wtedy nie zrozumieli. dlatego, że nie mógł go pojąć, zrozumieć. On nie miał żadnego wyszkolenia czy seminaria. Z takiej teologicznej szkoły on przychodzi. I tak to jest dzisiaj. Większość ludzi, którzy są namaszczeni, oni pytają, pomimo to, z jakiej teologicznej szkoły on przychodzi. Ale te znaki i te cuda, te uzdrowienia i wszystko, co było przyobiecane, towarzyszyło Duchowi Świętemu podczas, gdy on działał między ludem. Dzisiaj pyta się, z jakiej szkoły oni są. Gdy przychodzicie do jakiegoś miasta, aby trzymać rozbudzenie, pierwsze pytanie, do jakiej denominacji należysz? Ja miałem wywiad w piątek po południu z rzymskokatolickim kapłanem irskiego kościoła i właśnie zostałem mu przedstawiony i bardzo przyjemny człowiek. I on zapytał, panie Branham, do jakiej denominacji pan należy? Ja powiedziałem, do żadnej nie należę. I on zapytał dalej, czy zostałeś ordynowany? Ja powiedziałem, tak. On zapytał, kto cię ordynował? Ja powiedziałem, Pan Jezus to uczynił. On dał mi swego ducha i przeznaczył mnie do tego, abym zwiastował Ewangelię. On mi dał zlecenie. To jest ta ordynacja, która płaci. Jezus powiedział swoim uczniom, ja nie krytykuję was. Wy wszyscy żyliście w tym czasie, ale on nie mówił, idź studiuj, abyś się stał kaznodzieją. On powiedział, pozostańcie w Jeruzalemie, aż będziecie namaszczeni, czy napełnieni mocą z wysokości. On powiedział to do tych ludzi, którzy nie potrafili swego własnego imienia nawet napisać. I gdy Duch Święty na was zstąpi, wtedy będziecie moimi świadkami, powiedział. W Jeruzalemie, w Judei, w Samarii i aż do kończyń ziemi. Amen. To jest ta ordynacja. Nie mamy żadnego sprawozdania o tym, że Jezus uczęszczał do jakiejś szkoły, czy skończył jakieś seminarium. Pomimo to w Jego imieniu zostało stworzonych wiele seminarii i szkół i tak dalej na ziemi. I nam nie było sprawozdane o tym, że chodził do szkoły. A ile szkół powstało teraz w Jego imieniu? W żadnym innym imieniu pod niebem nie powstało tak wiele szkół. Nie wiemy. Nie jest nam sprawozdane o tym, czy napisał jakąś książkę, a o nim zostało napisane wiele książek niż o kimś innym, więc innym. Ta Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną księgą na ziemi. Ale zobaczcie, w tych dniach Bożego nawiedzenia pytano, kimże jest ten? Bóg bierze coś, co jest niczym, aby z tego coś uczynić, widzicie? I gdy oni go widzieli, jak on tam wjeżdżał do miasta, ktoś powiedział, on jest wielkim człowiekiem. Dzisiaj także mówią, ich szkoły, ich teologie to mówią, że Jezus był wielkim człowiekiem, dobrym człowiekiem. Niektórzy mówią nawet, że on był prorokiem. Gdy tylko był prorokiem albo dobrym człowiekiem, wtedy bylibyśmy do dzisiaj w naszych grzechach. On był więcej niż prorokiem, on był więcej niż dobrym człowiekiem. On był dobrym. On był Bogiem, prorokiem. On był więcej niż to. On był Bogiem. Objawiony w ciele, aby zabrać grzechy. I gdy on tam, podczas gdy on tam wjeżdżał do Jeruzalemu, mówiło wielu, on jest tym uzdrowicielem. O, widzieliśmy, jak otwierał oczy ślepych. Widzieliśmy, jak chromi mogli chodzić. Widzieliśmy, jak modlił się i ta gorączka opuściła to dziecko. Ale byli także tacy, którzy chodzili za nim tylko z powodu chleba i ryb. Tacy istnieją także i dzisiaj. Oni przychodzą do uzdrowienia, idą za nim. Jest to dla nich jak oaza. O, oni przychodzą i mówią, czy modliłbyś się za mną, aby Pan Jezus mnie uzdrowił? A gdy tylko wychodzą ze szpitala czy skądkolwiek, z powrotem do świata idą. Jak pies do swych wymiocin i świnia z powrotem do odchodów. Oni idą za Nim, gdy mogą coś dobrego od Niego otrzymać. Potrzebują Go właśnie tylko do takich rzeczy. Coś, gdy mogą od Niego coś dostać, ale nie chcą Jemu służyć. I także ta część ludu dzisiaj jest tutaj. Wtedy 10 było uzdrowionych, a jeden tylko powrócił, aby podziękować. Jeden powrócił, aby podziękować. Wszyscy inni odeszli, niewdzięczni. I gdy ludzie w Ameryce, którzy przez moc Bożą zostali uzdrowieni, gdyby swoje serca powierzyli Bogu i słuchali Go, wtedy takie rozbudzenie by powstało, że wszystkie bary i kina by splajtowały, a wszystkie kościoły byłyby napełnione. Widzicie? Teatry byłyby w niedzielę wieczór puste. Rozbudzenie by wybuchło w tym narodzie, ale gdy widzą, że te rzeczy się dzieją, które Bóg czyni, pytają się, kim On jest, który tam przychodzi. Skąd oni przychodzą? Kim On jest? Jakie pełnomocnictwo ma? Ja nigdy nie zapomnę w Johannesburgu w południowej Afryce. Właśnie przybyłem tam przed 30 minutami i byłem w drodze 3 dni, 3 noce. Byłem bardzo zmęczony i mnie wzięto tam, gdzie było zgromadzonych około 60-70 tysięcy ludzi. Gdy byłem na platformie, Duch Święty zaczął działać i widziałem przyjeżdżający autobus i ten napis na nim był Durban. Widziałem, jak ludzie z różnymi ułomnościami przychodzili. Młody człowiek, którego noga była 6 cali krótsza niż druga. I wtedy ta wizja się skończyła i widziałem to światło znowu. I znowu widziałem, jak to światło zawisło nad tym człowiekiem w zgromadzeniu. Pomyślałem, tego przedtem wcześniej widziałem przedtem właśnie. I obserwowałem go. I to światło zawisło nad nim. I ja czekałem jeszcze, aż ten tłumacz powie to, co ja powiedziałem. I w tej wizji widziałem, jak ten człowiek powstaje i odrzuca kulę od siebie. I jego noga o 6 cali krótsza w jednym momencie stała się normalną. I powiedziałem do tego człowieka, Skewman się nazywał, powiedział, weź teraz me słowo. Widzę wizję, ten młody człowiek, który tam z tyłu siedzi. W tej białej koszuli. On pochodzi z Durbanu, około 1500 mil stąd oddalonego. On przyjechał autobusem i musiał odejść w tajemnicy przed swoimi rodzicami, bo nie chcieli mu pozwolić, ale on wierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Jedna jego noga jest krótsza o 6 cali. I ten młody człowiek wyskoczył. Ja powiedziałem, młody człowieku, Pan Jezus ciebie uzdrowił. I w jednym mgnieniu oka jego noga się wydłużyła o 6 cali i przyprowadzono tego młodego człowieka na platformę i lekarze go badali i widzieliście jego zdjęcie w mojej książce. Ja stałem tam tylko kilka momentów. Widziałem zielony samochód jadący po ulicy i tam był wypadek. Młoda blondynka, dziewczyna miała tam wypadek i jej kręgosłup był złamany. I ja powiedziałem nagle, widzę zielony samochód. Zjechał z ulicy i uderzył w drzewo i złamał ten kręgosłup dziewczyny. I ona jest w krytycznym stanie. Nigdzie jej nie mogłem widzieć. I stałem tam i czekałem kilka chwil. Powiedziałem, nie bądźcie przesądnymi. To jest Pan Jezus w mocy zmartwychwstania, który działa przez Ducha Świętego. I widziałem tą wizję jeszcze raz, ale nie mogłem zobaczyć tej młodej dziewczyny, tej kobiety. Widziałem tylko wizję, ale to światło, jak widzicie na zdjęciu, było przede mną. I nagle się zniżyło i nagle zobaczyłem tą młodą damę i powiedziałem, młoda damo, Pan Jezus cię uzdrowił. A jej matka zawołała, nie każ jej wstawać, bo gdy ona wstanie, będzie to straszne i ona umrze. Ale ta młoda dziewczyna wyskoczyła i wołała i dziękowała Bogu, a matka zemdlała i upadła na noszę, na której leżała ta jej córka. Widzicie, wszędzie są krytycy. I wtedy, gdy Pan się objawia i nagle ktoś powstaje i mówi, ty, Amerykaninie, teraz powiedz mi, w jakim imieniu, w jakim pełnomocnictwie to czynisz, do jakiego kościoła należysz. Widzicie? Wszędzie to samo. Oni tego nie rozumieją. Nie oczekują tych rzeczy. I te zbory nie czekają na przyjście Pana i Ducha Świętego, który tu jest, aby poświadczyć Jego przyjście, aby te rzeczy mogły się wypełnić. Każdy chce swą własną drogą iść dalej. Tak to było wtedy. Każda grupa miała swoją ideę. Tak, to była teraz pierwsza strona. To nie była ta kaseta, którą chciałem odegrać do tego, ale ją także miałem w rękach. Myślałem może na jutro, ale jakkolwiek to jest. Jak wdzięczni jesteśmy, że Bóg tak potężnie działał. I słyszeliśmy, że Pan jest ten sam. Ja nie zauważyłem, żeby On w międzyczasie jeszcze raz umarł. On żyje na wieki. I ma klucze piekła i śmierci. O, gdybyś mógł wierzyć, wtedy ujrzałbyś cuda. Nie może być inaczej. Gdzie ta sama Ewangelia Jezusa Chrystusa jest głoszona, tak jak wtedy. I teraz znowu przez brata Branhama. Tam możemy liczyć z tymi samymi rzeczami. To samo musi się stać. Pan jest ten sam. Jego słowo, jego moc, wszystko jest pozostało tak, jakim kiedykolwiek to było. U Niego nie może się nic zmienić. Czy możemy jeszcze wierzyć? Czy możemy jako wierzący jeszcze wierzyć? Często jest to dla ludzi, którzy są nowi, łatwiejszym wierzyć. My, którzy Słowo Boże już przez lata słyszeliśmy, czasami jest to nam trudnym, aby z całego serca wierzyć. I mówię wam, czym jest ta biblijna wiara? Nie On to uczyni, ale On to już uczynił. Wykonało się. On mnie zbawił. On mnie uzdrowił, On mnie uwolnił, On mnie wyratował. To jest biblijna wiara. Tylko ten, kto wierzy, że On to już uczynił, ten będzie mógł tego dożyć. Bo ta przyszła wiara nie może nikomu obecnie pomóc. Znacie tą historię u Jana 11, gdy Marta powiedziała, ja wiem, że On na sądzie ostatecznym powstanie z martwych. To było jeszcze bardzo daleko. Wiara w oddaloną przyszłość nic w tym momencie nie pomogła. Wręcz przeciwnie. Pan to wyraźnie wypowiedział. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, będzie żył, nawet gdyby umarł. I powiedział, czy wierzysz w to? Ona powiedziała, tak, ja wierzę. Już się to stało. Nie wiara, że Pan to kiedyś uczyni, ale wiara, że On to już uczynił. On był zraniony z powodu naszych przestępstw. Ta kara została na Niego włożona, abyśmy mieli pokój. I w Jego ranach jesteśmy uzdrowieni. Naturalnie, gdy ktoś z moich drogich braci i sióstr w wieku 70 lat czeka na to, aby być przemienionym do wieku 17 lat, wtedy muszę na to powiedzieć, na to musimy czekać, aż przemienienie naszych ciał nastąpi, bo tak brzmi obietnica Pisma, ale gdy rozchodzi się o to, aby przeprowadzić reparaturę na tym ciele, Bóg zna to ciało najlepiej, On je ukształtował. Gdybyście zapytali mechanika, co nie funkcjonuje w samochodzie, on zna na pamięć samochód i może go naprawić. I teraz Stworzyciel jest obecny, aby to, co w stworzeniu nie funkcjonuje, to może uczynić funkcjonalnym. On w tym się zna i dlatego przychodzimy do Niego i mówimy, Panie, Ty to już uczyniłeś. My wierzymy w to. Daj, aby to teraz na mnie i na nas się objawiło, że jest to dokonanym dziełem zbawienia, w którym naprawdę wszystko jest zawarte dla ducha, duszy i ciała. Niechby się to stało, aby przez to krótkie przemówienie żywa wiara w nas wszystkich wstąpiła. I to słyszeliśmy o tym błogosławionym odejściu brata Bosforta, którego także jeszcze osobiście poznałem. To był mąż wiary, mąż, który dał się użyć potężnie przez Boga, ale mąż, który dokładnie wiedział, gdy tą służbę brata Branhama widział, wtedy dokładnie wiedział, że musi jemu odstąpić platformę. To jest nieopisana łaska, gdy to jest dane człowiekowi, który miał wielki sukces i w modlitwie za chorych, gdy ten stary, wielki mąż Boży widział, co Bóg przez służbę brata Branhama czynił, powiedział tak, teraz ja także Tobie będę usługiwał i z Tobą podróżował i troszczył się o wszystko. I może po południu gdzieś jakąś godzinę biblijną będę trzymał. Ważnym jest, aby być tam, gdzie Bóg działa. Gdyby wszyscy ewangeliści mieli takie nastawienie, Bóg mógłby im pomógł i pomóc i się im objawić i oznajmić, co na ten czas jest potrzebnym. To, co mi padło do serca, to było to błogosławione odejście. Nie w jakichś nerwach czy w krzykach, to muszę jeszcze naprawić i to powinienem jeszcze i tamto, ale po prostu błogo odejść do domu i móc powiedzieć, czy być pytanym, jaki był najwspanialszy czas, twoje najwspanialsze przeżycie. Powiedz o tych wszystkich latach, ponad 70 lat. Powiedz, co było najwspanialszym czasem. On powiedział, teraz. Teraz jest najwspanialszy czas. Teraz odchodzę do domu, do mego Pana, który mnie umiłował, aby Go ujrzeć. Czekam tylko na to, aby te bramy się otworzyły, aby mógł tam wejść. To jest błogie odejście. Nas wszystkim pragnieniem to jest, ale myślę, my wszyscy prawdopodobnie nie zaczniemy w to z całego serca. Wierzę, że wielu jest między nami, którzy nie zasną. Wielu dożyje powtórnego przyjścia Pana. I gdy krytycy mówią, Paweł już wtedy to pisał, wtedy muszą powiedzieć, to on na nasz czas pisał, abyśmy dzisiaj mogli to powiedzieć. Amen. Bo to, co mówimy, musi być napisane już w Biblii, a więc Bóg o wszystko w całości, w cudowny sposób się zatroszczył. Krytycy tego tak nie ujrzą, ale tym jaśniej możemy my to widzieć. Wszystko z powodu nas zostało napisane. I tak jesteśmy Bogu naszemu Panu wdzięczni także za to kazanie z całego serca. Niechby to do nas przemówiło w właściwym słowie znaczenia, abyśmy uczynili ten remanent i badali się, jak stoimy przed Panem. Brat Kupfer i ja rozmawialiśmy przedtem krótko w biurze i powiedzieliśmy do siebie nawzajem, gdybyśmy dzisiaj jako wierzący tak żyli, jak żyliśmy w czasie, gdy uwierzyliśmy, wyglądałoby to inaczej. Zauważacie coś powiedziane? Jak to było z nami wszystkimi, gdy świeżo uwierzyliśmy? Jak było to z Tobą i ze mną i z nami wszystkimi? Jeszcze raz, z powrotem do pierwszej miłości, jeszcze raz do tych pierwszych uczynków, jeszcze raz do tych pierwszych dni, gdy nie daje się zajść słońcu, chyba że rzeczy są uporządkowane. I powiem Wam, to musi przyjść, jeżeli chcemy dążyć do kończenia. Nikt nie będzie tego mógł ominąć. Nie. Tą drogą trzeba iść. Boża harmonia i wszystko, co do tego należy, będzie między Jego ludem musiała z łaski być objawiona. I może powinienem powiedzieć, będzie mogła być objawiona. I tak to będzie, bo inaczej nie może być dokończenia i przygotowania. Musi to z powrotem powrócić do jednego serca, do jednej duszy. Naprawdę, jednomyślnie w duchu, w imieniu Pana, z Bożą bojaźnią i wszystko, co do tego należy, w naszym życiu i w naszym sercu. Aż będziemy mogli zawołać, przyjdź wkrótce, Panie Jezu. Bo całkiem na końcu woła duch i oblubienica, przyjdź wkrótce, a więc musi tam pełna zgodność ducha być, zgodność ducha oblubienicy ze Słowem. Ja chcę być przy tym, obojętnie co to kosztuje. Gdy Pan swe dzieło doprowadzi do dokończenia i jak wielka będzie radość, gdy On tego dnia stwierdzi, że my to przez łaskę Bożą zdołaliśmy i będziemy uznani za godnych, aby ujść wszystkiemu, co ma przyjść na ten krąg ziemski, aby przed Synem Człowieczym stanąć i u Pana być. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Amen.